Rozmowa dnia.
Dzień dobry, witam radiosłuchaczy, przy mikrofonie Marek Nycz, a dzisiaj w studio szczególny gość, pani wicemarszałek Sejmu, wicemarszałkini chyba się powinno mówić.
Można używać dwóch form, i wicemarszałek, i wicemarszałkini.
Już państwo słyszą, to pani Dorota Niedziela, dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Jest pani posłanką już kolejną kadencję, no ale ta rola wicemarszałka Sejmu, no to jest nowe obowiązki i nowe zadania. Przy tej atmosferze, jaka dziś panuje w Sejmie, to chyba trudne zadanie.
Jak każde zadanie w Sejmie, nigdy nie jest łatwe.
Ale
oczywiście
łatwiej się
12 lat siedzenia w ławach poselskich, przez pierwsze 4 lata jako większości rządowej, przez 8 lat jako opozycja, to trochę inne doświadczenia. Dla mnie to oczywiście ogromne docenienie mnie, to jest dla mnie wyzwanie ogromne i przede wszystkim jestem bardzo dumna z tego, że jako mieszkanka tej ziemi mogę być wicemarszałkinią czy wicemarszałkiem Sejmu. To jest bardzo zaszczytne stanowisko. Jestem wśród 4 zastępców marszałka Sejmu, czyli tak naprawdę można powiedzieć, że 5. osobą w państwie. To
pięknie.
Jest wyjątkowe dla mnie, to jest wyjątkowe takie ukoronowanie mojej kariery jako posłanki. Myślę, że oczywiście, że jest trudno, nigdy nie było łatwo.
Ale dziś
trudność polega głównie na tym, że opozycja zdecydowała, że głównym jej zadaniem będzie blokowanie jakichkolwiek prac w Sejmie. Co zresztą się nie udaje, zobaczcie państwo. Sejm jako organ ustawodawczy od początku, kiedy został, przypomnę z jakim poślizgiem czasowym zwołany, od początku zaczął pracować. Jest chyba najbardziej zapracowanym organem państwa w tej chwili. Cały czas trwają posiedzenia. Na tych posiedzeniach normalnie procedujemy wszystkie ustawy. Proszę zwrócić uwagę, że wzięliśmy wszystkie te, które leżały w tak zwanej zamrażaczy, czyli te obywatelskie. Żaden projekt obywatelski, który został złożony w jakiejkolwiek kadencji, nie traci swojej ważności, tak jak inne poselskie czy rządowe. Nie ulega dyskontynuacji, tylko nadal trzeba go procedować. I my w zasadzie w przyszłym tygodniu będziemy kończyć wszystkie te, które były złożone, a nie były procedowane. Już weszły do Sejmu. Także pracujemy pełną parą. Nie daliśmy się zastraszyć, bo były różne sytuacje. Nie daliśmy się wyprowadzić z równowagi, tylko siedząc na tym krześle, na tym fotelu marszałka, dajemy radę, prowadzimy wszystkie obrady, głosowania i wszystko idzie w normalnym tempie.
No i jesteście hitem medialnym, bo jak przedtem tak powiedzmy, że jakiś tam procent Polaków sobie patrzył na obrady Sejmu, to teraz są nawet kina, w które transmitują obrady Sejmu i sale są pełne.
Tak.
Więc tam się dzieje, to już można sobie odpuścić jak jak Miłość albo inny turecki serial, bo się was ogląda. Jak się zachowują niektórzy posłowie, to jest...
Widać po komentarzach często. Nigdy nie miałam tyle komentarzy, czy tylu SMS-ów, wiadomości, czy się komuś podoba, czy nie podoba, jak prowadzę obrady, jak moi koledzy prowadzą, jak pan marszałek Hołownia prowadzi. Zawsze jest to, bardzo często jest to bardzo pozytywne. Oczywiście oponenci też piszą, za co bardzo dziękuję, bo zawsze dobrze wysłuchać dwóch stron. Jedną zasadą główną jest spokój, rozwaga, poziom, który utrzymujemy, czyli nie dajemy się wciągać w żadne takie naprawdę
emocje na wodzy.
Takie emocjonujące, ale i też bez utrzymania poziomu dyskusji, bo wydaje się, że to jest Sejm i powinniśmy o to dbać. Niekiedy rzeczywiście trudno zachować spokój. Mam kilku ulubieńców.
No właśnie, nie chciałem zapytać.
którzy lubią doprowadzać do tego, że jestem bliska straty tego spokoju, ale pracuję nad tym mocno, myślę, że jest dobrze.
No właśnie, ale ma pani takie chwile. Ja jestem przewodniczącym tylko Rady Miejskiej, prowadzę czasami obrady, ale jak widzę, kto mi się zgłasza do głosu, to podnosi mi się lekko ciśnienie, bo wiem, że będzie trudno.
U mnie może nie, ja jestem z zawodu lekarzem weterynarii i chirurgiem. Więc jak dzieje się coś złego, to ja zastygam i zachowuję bardzo mocny spokój, zniżam głos. I wtedy rzeczywiście, jak wiem, że zgłosił się do głosu poseł, który na pewno będzie rozrabiał, no to zaczynam absolutnie jeszcze spokojniej prowadzić. Nigdy nie dam się wyprowadzić z równowagi. Zachowuje dynamikę czasową. Oczywiście nie jest to tak, jak za czasów Prawa i Sprawiedliwości, że wyłączam mikrofon natychmiast, tylko daję dokończyć myśl, niekiedy dłużej przybyłem. Daje się wypowiedzieć posłom, natomiast część z nich to docenia, część nie. Rzeczywiście problematyczna jest reakcja taka agresywna, bo wtedy wydaje się, że powinno się zareagować natychmiast karą, ale ja zawsze daję jeszcze szansę i ostatecznością są rzeczywiście kary za zachowanie niegodne.
No, mieliśmy takich marszałków wcześniej, którzy się na przykład obrażali, jak pan Kuchciński, tak. Się potrafił obrazić.
Był też pan Terlecki, który miał 30 sekund, wyłączał mikrofon. Znaczy, ja pamiętam te czasy takiego upokarzania posłów i ja naprawdę, nawet posłom opozycji nie życzę tego i nigdy bym tego nie zrobiła. Za tymi posłami opozycji stoją też wyborcy, którzy chcą usłyszeć jakiekolwiek głupoty, oni nie wygadują często, to chcą też usłyszeć tego, co mają do powiedzenia ich posłowie i uważam, że oni powinni mieć czas na wypowiedzenie się. Ocenę każdy musi w swoim sercu zrobić, czy rzeczywiście dobrze zagłosował i czy sposób wypowiadania się w Sejmie jest odpowiedni i czy rzeczywiście nie przynosi im wstydu. Wydaje mi się, że panujemy nad tym i że dajemy radę tym takim naprawdę często prowokacjom, które są robione tylko i wyłącznie po to, żeby zdestabilizować pracę Sejmu.
Z jednej strony to są posłowie opozycji, którzy właśnie są takimi harcownikami, czyli są wypuszczani po to, żeby troszeczkę podnieść poziom emocji w czasie obrad, albo po prostu zmienić temat, żeby zrobić zamieszanie. To widać przecież gołym okiem. Ale z drugiej strony, można powiedzieć, jakby teraz od strony sufitu, macie nad sobą pana prezydenta, do którego wasze ustawy i uchwały trafiają, a on je może zawetować, albo posłać do pani Przyłębskiej, która jest partyjną.
Mamy jeszcze kilka godzin, to będziemy wiedzieć, co się wydarzy z ustawą budżetową. Tak, Oczywiście, że mamy tego świadomość.
Siódmy dzień.
Dziś chyba do 12 w nocy mija termin, co ma, czy podpisze pan prezydent, czy wyśle do Trybunału.
No właśnie. Budżet. No i to może być, a można pracować bez budżetu?
Na prowizorium budżetowym.
Tak. No ale to był zawsze taki, mówiło się o tym, żeby to zrobić, bo wtedy będzie podstawa do ogłoszenia przedterminowych wyborów. Ale zdaje się, że partia opozycyjna budzi się z taką konstatacją, że będzie jeszcze gorszy wynik, jeżeli by były
następne ostatnie sondaże pokazują, że partia opozycyjna, czyli właściwie mówmy wprost PiS, z swymi przybudówkami traci na popularności, więc to nie jest w ich interesie. Myślę, że to takie poczucie, że pan prezydent nie będzie współpracował z Sejmem, już wszyscy mają i wiedzą, że jeżeli tylko będzie można, to będzie blokował te ustawy. To rzeczywiście jest trudna sytuacja, ale wiele rzeczy można zrobić nie tylko ustawami, poprawić ustawami takimi, które szczególnie najbardziej mi przykro, że nie możemy od razu położyć na stół ustawy dotyczącej aborcji, czyli kobiet, o które walczyły przez 8 lat i my z nimi byliśmy. No, ale małymi kroczkami to robimy, a w momencie po wyborach wszyscy będziemy czekać na wybory prezydenckie, bo wtedy można położyć na stół pełną ustawę, która będzie przeprocedowana i będzie mogła być przyjęta w takich kształcie, o jakim mówiliśmy, jakie obiecaliśmy.
To jeszcze na koniec tej części naszej rozmowy zapytam o to, że jak zareagujecie państwo prowadzący obrady, pani jako wicemarszałkini, albo pan marszałek, kiedy na sali pojawią się pan Wąsik i pan Kamiński, bo jedni twierdzą, że są posłami, inni twierdzą, że nie są posłami. Czy w takiej sytuacji to wyłączy im pani maszynerię do głosowania?
Ja myślę, że wszyscy się już doktoryzowaliśmy na temat tego, czy pan Wąsik jest i Kamiński posłem, czy nie jest.
Ja tego nie chcę rozstrzygać.
Mają przed sobą setki opinii i niejednoznacznych. A dla nas sytuacja jest bardzo prosta. Chyba nie ma prostszej. Wystarczy przeczytać sobie 99 paragraf Konstytucji, który mówi, że skazani prawomocnym wyrokiem nie mogą być posłami. Panowie Wąsik i Kamiński, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem, jakby utracili samoistnie utracili mandat. Tutaj marszałek Sejmu, tak, oczywiście, że tak. Marszałek Sejmu tutaj nie miał do dyskusji, czy może, czy nie może, on po prostu był takim notariuszem, który podpisał to, że utracili. I teraz cała opowieść o tym i walka, jak to, jakimi to męczennikami są ludzie, ja państwu przypomnę, że oni zostali skazani za to, że chcieli wrobić tak naprawdę, w prosty sposób wrobić ludzi niewinnych w przestępstwo. Taki jest najprostszy prowokacje. Opis tego. No prowokacja to jest zawsze tak, że pan mówi, ktoś tam prowokuje.
Ale ona jest zabroniona
prawem. Ona była tak skonstruowana, że to było do wrobienia paru przeciwników politycznych w aferę gruntową. Wszystkimi możliwymi sposobami, przypomnę, to byli urzędnicy państwowi. To jest tak, jakby ktoś wpadł na pomysł, że będzie pan redaktora chciał zniszczyć i spreparuje dokumenty, przedstawi je przed sądem i pana skażą. Znaczy, to jest niedopuszczalne. Każdy sobie musi zdać sprawę z tego, że to mogło być zrobione przez Kamińskiego i przez Wąsika w stosunku do każdego Polaka, który stanąłby na drodze władzy.
Jasne, pani marszałek. Jeszcze tylko taka jedna kwestia. Bo wielu z nas, zwłaszcza zwolenników Prawa i Sprawiedliwości, mówi tak, no ale zostali ułaskawieni. Ale ułaskawienie nie wymazuje wyroku, tylko uwalnia od wykonania kary.
Tak, dokładnie. To ułaskawienie, które zastosował pan prezydent, było w ogóle nieprawne, bo było przed wydaniem wyroku.
Tamto pierwsze.
Ale nawet gdy ich ułaskawił, to nie wymazuje tego. Dopiero teraz ta procedura, która była związana z tak zwanym wymazaniem, pozwala, żeby w następnych wyborach oni mogli wystartować. Natomiast brak odbycia kary to nie jest ułaskawienie i powiedzenie, że to nie, i stwierdzenie, że nie byli przestępcami. Oni w myśl prawa są przestępcami. Teraz są już ułaskawieni. Więc ludzie, którzy mają wyrok, nie mogą być posłami ani senatorami.
Ale ułaskawienie to znaczy, że nie wymierza się kary.
Nie wymierza się kary,
i nic więcej.
Tak.
Zrobimy krótką przerwę, dobrze? I za chwilę zajmiemy się już sprawami, które bardziej nas dotyczą, czyli samorządem.
Radio Andrychów. Nadajemy na tych samych falach.
I wracamy do rozmowy z naszym gościem, gościem dnia. Jest nim dzisiaj pani marszałek, wicemarszałek Sejmu, pani Dorota Niedziela, przypominam. Mówiliśmy o sprawach ogólnych, takich, no jak to widać Polskę dzisiaj z tego fotela marszałka Sejmu.
Nie zadał pan podstawowego pytania, czy ten fotel jest wygodny, bo to każdy pyta, czy jest wygodny.
Tak?
Tak. On jest miękki, ale niekoniecznie wygodny. Niekiedy spędzamy w nim dużo czasu, bo proszę państwa, proszę mieć tego świadomość, że marszałek jak zaczyna swoje prowadzenie, to nie może nawet na sekundę opuścić. Jeżeli chce opuścić salę, to musi zrobić przerwę w obradach. Nie wolno opuścić. Mogą się tylko podmieniać marszałkowie. Nie wolno opuścić fotela. Także jeżeli prowadzenie trwa 4 godziny, to siedzi się 4 godziny.
No różne sytuacje sobie wyobrażam i myślę, że może to być rzeczywiście niekomfortowe. Zaraz myślę o kasjerkach w hipermarketach.
Tak.
Jak się ratują niekiedy biedne
Drugą
kobiety.
Drugą taką śmieszną sprawą z siedzenia na fotelu marszałka jest to, że zazwyczaj siedzi się na sali, czyli 460 posłów patrzy na posła przemawiającego i widzi go, natomiast ja widzę go od tyłu. To znaczy siedząc powyżej widzę jego głowę. Oczywiście mam na małym monitorku podgląd z przodu posła, który przemawia, ale widzę go i jak chcę coś do niego powiedzieć, to muszę naprawdę głośno, ponieważ jest taka akustyka, że on mnie nie słyszy.
O kurczę.
Słabo mnie słyszy.
To rzeczywiście. A pomyśleć, że ta sala sejmowa była no, dosyć skrupulatnie projektowana i wzorem była sala Sejmu Śląskiego.
Jest bardzo akustyczna.
Że jest dobra.
Bo jeśli siedzi się stoi przed mównicą i przemawia, ale jak się siedzi na miejscu marszałka, to dokładnie słychać naprawdę wszystko. Z każdego miejsca ja słyszę, jak mówią posłowie, a szczególnie podniesionym głosem, to naprawdę słychać. Natomiast ten moment między marszałkiem a przemawiającym, który chce do niego, musi mu dopiero wyłączyć mikrofon, żeby on usłyszał, co się do niego mówi. Bo tak dziwnie ten głos tam przebiega.
Ciekawe. To jeszcze ciekawiej będzie to oglądać i przyglądać się, kiedy to są te momenty.
No i mamy oczywiście rząd tych przycisków specjalnych, to znaczy czerwony i zielony. Jeden jest taki, którym się włącza mikrofon przemawiającego. Drugi jest taki, którym włączam swój mikrofon. Trzeci jest taki, tam się przed przemawiającym jest taki napis, czas się kończy, czy koniec czasu. Ja też to mogę naciskać, żeby zwrócić uwagę, żeby zbliżał się do końca już. przemawiający.
I tam podobno jeszcze taka szufladka jakaś jest z tym, że podpowiedzi tam można... To kiedyś
nie.
Marszałek Hołownia mówił,
szufladka że... jest z takim klawiaturą, ale my tej klawiatury nie używamy. Mamy dwa monitory. Na jednym monitorze jest obraz posła, który przemawia, a na drugim monitorze mamy już tylko i wyłącznie nazwiska posłów, którzy są zapisani do głosu albo do świadczeń i my z tego monitora odczytujemy. I rzeczywiście obok ministrowie, którzy są z Kancelarii Sejmu obok, mają regulamin Sejmu i przygotowane takie karteczki, bo o co chodzi? Najważniejsze jest to, że jeżeli się odczytuje którąś z części Konstytucji czy regulaminu Sejmu, to regulamin Sejmu musi być wprost przeczytany. Nie wolno zmienić niczego, bo to
żadne
jest
omówienie.
Nieproceduralne. Więc mamy takie karteczki z konkretnymi odpowiedziami, które musimy przeczytać i na koniec Sejmu, i na początek, i trzeba to dokładnie przeczytać to tak, jak jest to ustalone w regulaminie, bo inaczej można to podważyć, że jest to nieproceduralne.
To teraz przejdźmy do tych spraw, które są bliżej nas tutaj w tych miejscowościach, w samorządach. Były to bardzo trudne lata ostatnie, te 8 lat dla samorządów, a zwłaszcza ostatnie 3-4. Od 19 roku to już powiedzmy...
Odkąd wszedł Polski Ład. To był najgorszy moment.
Przeciętny obywatel nie zdawał sobie sprawy, że tak naprawdę, kiedy samorządom, powiedzmy, przysługuje według algorytmu opracowanego lata temu 38 i parę tam dziesiątych podatku PIT, no to wszelkiego rodzaju ulgi, obniżenia podatków i tak dalej były jakby po naszej stronie. I traciliśmy ogromne pieniądze. No w skali takich gmin jak Andrychów, Kęty, Wadowice może mniej, bo tam zawsze był bypass
to
jakiś.
To
szło w dziesiątki milionów złotych w ciągu tych kilku lat. W skali, pani ma zdaje się dane, że w skali kraju to poszło w miliardy.
42,7 miliarda straciły samorządy do 2023 roku. Ale chciałabym wytłumaczyć, bo to zawsze jest tak, że niekoniecznie zwykli ludzie, którzy nie zajmują się tym, wiedzą, jak to wygląda. Ale przecież cała reforma samorządowa, która była jedną z najlepszych reform po 89 roku.
O ile nie najlepszą.
Czyli o ile nie najlepszą. Jej idea polegała na tym, że ludzie w danym terenie wybierają sobie swoich przedstawicieli, którzy zarządzają tym terenem i pomagają im organizować życie w danym terenie tak, żeby było wygodne, bezpieczne, dostatnie. I stąd powstały samorządy. I to wybieranie swoich przedstawicieli, żeby zarządzali ich terenem, to są wybory samorządowe. I ta samorządność to jest tak naprawdę oddanie ludziom ich małych ojczyzn do zarządzania właśnie przez samych wybranych przez siebie ludzi. Nie z Warszawy, nie z centrali, bo co może wiedzieć w Warszawie, co jest potrzebne w Andrychowie na którejś ulicy do zrobienia.
Ustawa...
I ta ustawa samorządowa była najważniejsza.
To
co
był
więcej,
sam początek lat 90.
Tak, co więcej, wymyślono właśnie te algorytmy, że jeżeli ludzie pracują na danym terenie, to oni tam procent tych podatków oddają na miejsce, żeby w tym miejscu ci wybrani przez nich przedstawiciele mogli zarządzać tymi pieniędzmi tak, żeby wiedzieli, która droga ma być naprawiona, jak szkoła ma być remontowana, czy potrzebne dodatkowe przedszkole, czy oświetlenie jest potrzebne, czy nie. Te rzeczy, które mówią nam o jakości naszego życia w danym terenie. I to są właśnie budżety samorządów. One są zależne od tego, czy obywatele dobrze zarabiają, czy pracują, czy mają miejsca pracy, więc automatycznie tym samorządom też zależy na tym, żeby w danym miejscu było więcej miejsc pracy, żeby ludzie zarabiali pieniądze, bo z tych podatków od tych ludzi są utrzymywane właśnie te nasze samorządy.
No właśnie, wszystko mieści się w słowie samorząd.
Tak.
Sami się rządzimy.
Sami się rządzimy. No i właśnie, mamy swoje pieniądze, które należą się nam za to, że
a przez ostatnie
dobre
lata znikały nam te pieniądze i najgorszy był ten dział po stronie dochodów i wydatków bieżących. Bo tu nie mogliśmy związać końca z końcem. Tak. Ponieważ samorząd jest ograniczony możliwościami kredytowania tylko do inwestycji. Tylko na inwestycje możemy brać kredyt. kredyty, tak. Natomiast na wydatki bieżące nie.
Musimy jeszcze powiedzieć, że samorządy z tych pieniędzy to są głównie jednak wydatki takie bieżące, czyli te, które są do utrzymania takiego bieżącego funkcjonowania samorządu. Natomiast duże wydatki inwestycyjne są zawsze pokrywane przez państwo z różnych pieniędzy. W naszym wypadku często z unijnych, do których samorząd też musi dopłacić. To są właśnie te często pożyczki inwestycyjne, które dopełniają braku pieniędzy, czy taki jest układ, że część musi dać samorząd, część musi dać państwo. I duże inwestycje w samorządzie, jeżeli są pozyskiwane, to są najczęściej pieniędzmi częściowo samorządowymi, częściowo rządowymi. I teraz im mniej ma samorząd tych pieniędzy, tym mniej może inwestować, czy czym mniej może też robić dużych inwestycji, które są potrzebne dla nas wszystkich. To jest zmniejszona ilość naprawy dróg, to jest zmniejszona ilość możliwości budowy nowych żłobków, przedszkoli i tak dalej, i tak dalej. Stąd zabieranie tych pieniędzy samorządom, czyli ograniczenie ich samorządności. Bo my możemy mówić o samorządności, ale prawda jest taka, że samorządność można realizować tylko przez dobre budżety. Jeżeli budżety gmin, powiatów tak bardzo ucierpiały i tak dużo straciły i nie zostało to zrekompensowane, mimo tego, że rząd obiecywał, że zrekompensuje te straty związane z obniżeniem PIT, to tylko w części rzeczywiście.
I
na końcu jeszcze okazało się, że to dosyć tak rozdawanie tego było dosyć kontrowersyjne, bo nie miało nic wspólnego jednak z taką realnym sprawdzeniem, gdzie te samorządy rzeczywiście mają być rekompensowane, tylko bardziej z politycznym nadaniem danego samorządu.
My jako Rada Miejska na przykład tak wystosowaliśmy nawet taki apel do premiera, aby nam wytłumaczył, na czym polega ta reguła przyznawania lub nieprzyznawania. Bo to wszystko wyglądało na takie widzimisię. Podoba mi się, bo tu rządzi burmistrz z PiS-u, no to dostaną pieniądze, a wy nie tam...
To już nawet nie wyglądało. Znaczy, jak się spojrzy na to, jak te
nawet pozory nie były
dotacje były zrobione, to były zrobione tam, że otrzymywały te rekompensaty i inne dotacje samorządy, które były rządzone przez przedstawicieli partii PiS-u, a wszystkie inne były jakby okradane z tych pieniędzy. Oczywiście coś tam wpływało, no i każdy mówi, okej, to już nic nie mówię, bo coś tam wpłynie, ale my nie mówimy o coś. Znaczy, takie samo prawo do finansowania ma człowiek mieszkający w Kętach, w Andrychowie, czy w Wadowicach, czy w Makowie Podhalańskim z naszego terenu. Ale nie można tego uzależniać od tego, czy burmistrz Andrychowa, czy burmistrz Kęt, czy burmistrz Suchej Beskidzkiej jest zwolennikiem PiS-u, czy nie. Bo to nie, ludzie nie, w samorządności nie o to chodzi. W samorządności o to chodzi, że możemy się różnić, ale mamy absolutne prawo do dokładnie takiego samego traktowania.
To ja jeszcze właśnie teraz, zostały nam już tylko 3 minuty naszej rozmowy, i więc chciałbym zapytać tak, czy nasze nadzieje, że po zmianie władzy na rządzącą dziś koalicję możemy liczyć jako samorządowcy, że wróci normalność, że wrócą do nas pieniądze po prostu,
znaczy,
które się nam należały.
Chyba nie ma bardziej spójnego przekazu wszystkich partii z koalicji 15 października niż to, że trzeba przede wszystkim zrekompensować te straty, przeprosić, zrekompensować i stworzyć system, który będzie równy dla wszystkich. Bo to jest naszym celem, żeby zakopać te rowy, czyli te podziały, że w Wadowicach ludzie mogą liczyć na więcej ze względu na to, że ktoś będzie mówił, że jest znajomym pana prezesa Kaczyńskiego. Obojętne, gdzie mieszka w Małopolsce, to taki sam będzie miał dostęp do finansowania z budżetu państwa.
No właśnie, i teraz to ma wrócić do normalności, ale też nie tylko w formie pieniędzy, bo mamy instytucje, które tak naprawdę się pojawiły i one też powinny być usprawnione, żeby nam było łatwiej pracować. Myślę tu o regulatorze na przykład, który decyduje o stawkach za wodę i ścieki. Myślę tutaj o Wodach Polskich, z którymi tak naprawdę pisze się na berdyczów do nich i niewiele z tego wynika.
No to jest w ogóle instytucja, która została stworzona przez PiS i jest absolutnie niewydolna od początku do końca. To wie każdy, kto się zwracał jakimkolwiek problemem do Wód Polskich na każdym poziomie organizacji. Czy to jest najniższy, czy to jest najwyższy. Tam jest absolutna blokada pracy, tam wszystko trwa miesiącami, brak decyzyjności. Tam w zasadzie mam takie wrażenie, że chodziło o stołki, kasę i nowe samochody i możliwości bycia urzędnikiem, a nie...
Synekury.
Dokładnie. To było miejsce, gdzie się obsadzało kolejnych urzędników partyjnych, żeby byli grzeczni, żeby popierali partię rządzącą. tam naprawdę, znaczy nic więcej nie trzeba powiedzieć, tylko skierować jedną osobę wystarczy, żeby poszła i spróbowała coś załatwić w Wodach Polskich, zaświadczenia albo operaty wodnoprawne, albo cokolwiek. To są wszystko miesiące oczekiwań, bez możliwości jakichkolwiek czasowych skazań.
No i właśnie o to nam chodzi, żeby te instytucje, ja dałem tylko dwa przykłady, ale takich jest dużo więcej, aby one też zostały zreformowane i zaczęły działać sprawniej w naszym interesie.
Myślę, że to jest chyba jeden z najważniejszych celi. On oczywiście będzie trwał, bo to wymaga trochę czasu. Pamiętajcie Państwo, że wszystko, co trzeba zreformować ustawą, to musi być zreformowane tak, żeby pan prezydent podpisał tą ustawę. I to jest pewnego rodzaju trudność.
Bardzo serdecznie pani dziękuję. I zapraszam znowu kiedyś do nas.
Bardzo chętnie.
Radio Andrychów. Nadajemy na tych samych falach.